Czytanie z Księgi Liczb, rozdział 21. Król Aradu, Kananejczyk, mieszkający w Negebie, dowiedział się, że Izraelici nadciągają drogą do Etarim. Napadł na Izraela i wziął trochę ludzi do niewoli. Wtedy Izraelici złożyli następujący ślub Panu, mówiąc: jeśli dasz ten lud w nasze ręce, klątwą ogłożymy ich miasta. I wysłuchał Pan głosu Izraela i wydał w ich ręce Kananejczyków. Izraelici obłożyli klątwą ich oraz ich miasta. Stąd miejscowość ta trzymała nazwę Horma.
Izraelici złożyli przysięgę, złożyli ślub Bogu Jahwe, że jeżeli zdobędą kolejne królestwo, które nie chciało ich przepuścić do ziemi obietnicy, to stolice tego narodu, tego króla zniszczą. Obłożą klątwą, zniszczą. Ludzie wymordują. Co o tym sądzić? Otóż trzeba wiedzieć, że w starożytności nie było wojen takich zwykłych. Wszystkie wojny były wojnami świętymi. To znaczy, że to były wojny najpierw bogów, bóstw, a później ludzie byli tylko narzędziami tych bóstw. I to, co będziemy czytać, te przeszkody, jakie Izraelici napotykają na drodze do ziemi obietnicy ze strony tych państw, narodów, plemion, które nie chciały ich przepuścić przez swój teren, to dlatego, że te narody chciały przez pokonanie Izraela udowodnić, że nasze bóstwo jest lepsze, potężniejsze, mocniejsze. My chcemy to bóstwo uczcić. Tak trzeba na to patrzeć. A z kolei wiadomo, jeżeli zwycięstwo, to łupy. Bardzo liczono w starożytności na łupy. Z tym, że tymi łupami to byli i ludzie, bo mężczyzn sprzedawali do niewoli, kobiety brali sobie do haremów, totalne barbarzyństwo, klątwa, inaczej mówiąc po hebrajsku herem. My sobie nie weźmiemy żadnych łupów. My sobie nie weźmiemy z naszego zwycięstwa żadnych łupów. Wszystko Tobie, Boże, oddane. I Bóg Jahwe tolerował logikę tamtych czasów. Bóg Jahwe respektował logikę tamtych czasów, że wszystkie wojny są wojnami świętymi i dlatego też, poczynając od Egiptu, Bóg udowadnia przez zwycięstwa nad tymi narodami i ich bogami, że ci bogowie są bogami fałszywymi, że za nimi się kryje szatan. W związku z tym to było jak gdyby zwiastowanie, że z tym bóstwem Izraela, z tym Bogiem Izraela nie ma konfrontacji. Każde bóstwo się poddaje. Jakkolwiek Mojżesz, zanim chciał wkroczyć w jakiś, przejść jakiś teren, wysłał posłów i prosił o zgodę. Wyrażał też chęć, że opłaci to przejście, a więc respektował. Dopiero wtedy, jak gdyby przykazanie miłości, które obowiązywało go od czasów Synaju, i dopiero wtedy, kiedy był sprzeciw, wtedy Bóg wyrażał zgodę na świętą wojnę. To tak to trzeba widzieć.
Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów umarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Wczoraj mówiliśmy o tym, że Bóg ostatecznie ukarał i tą karą upomniał Mojżesza i Aarona za to, że nie są w stanie bez szemrania znosić przejścia przez pustynię do ziemi opływającej w mleko i miód. Że są stale niezadowoleni. I to znaczy, że jednak i Mojżesz, i Aaron, jeśli budowali namiot spotkania, jeżeli im towarzyszył ten słup ognia nocą, gdy szli nocą, a za dnia słup obłoku, który ich osłania, to wszystko było znakiem Boga prawdziwego, ich Boga, który ich wyprowadził z Egiptu. I powinien naród być wychowany do tego, żeby coś znieść. Jeżeli tam Bóg wymierzył Egipcjanom tyle plag, to imperium wielkie zostało ogromnie poniżone, to tutaj Bóg uczynił to wszystko dla ich dobra i oni powinni coś znieść. I jeśli Mojżesz poszedł od razu za Aaronem do przybytku, to znaczy, że i sam nie jest w porządku i źle wychowuje ludzi, bo na każdym kroku żąda od Boga cudu. Żąda cudu. Zrób cud, zrób cud, zrób cud. A tymczasem oni powinni wychować ludzi do akceptacji drogi, którą Bóg ich prowadzi. Nie zrób cud, tylko daj mi moc akceptacji tej drogi, przeżycia tej drogi. Daj mi moc. To jest to, co jest bardzo ważne, do czego nas Jezus dzisiaj wychowuje. Cuda czy nie? Cuda są możliwe. Są cuda opatrzności Bożej, inne cuda. Ale ja domagam się tego, byście byli zdolni do zaakceptowania tego, co Bóg dopuszcza. Ponieważ wy jesteście tu, ja mam na myśli tu Izraelitów, początkiem tego narodu, który w imię Boga będzie w stanie zaakceptować drogę, życie, które Bóg daje każdemu swemu wyznawcy. Dlatego też Jezus Chrystus w krzyżu, po 3 latach swej wędrówki przez, że tak powiem, wędrując wśród narodu wybranego, przede wszystkim czyni cuda, ale stale, poczynając od apostołów, wychowuje ich do przyjęcia historii, bo jest to historia, za którą się kryje zły duch szatan, duch niezadowolenia. Szatan, duch niezadowolenia. I w tej części, jak będziemy już czytać Ewangelię Mateusza, to stale jest odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Boga. Bo są znowu niezadowoleni z Boga, że taki Mesjasz w znakach przychodzi, w cudach przychodzi, taki Mesjasz. My tak jakby znowu szatańskość. I szatana można pokonać tylko przez akceptację historii, którą Bóg daje. Szatana pokonujemy przez akceptację. Opowiadałem wam przykład tego młodego człowieka, którego mi przywieziono na obóz biblijny, który nie akceptował tej historii. A przecież Chrystus w krzyżu pokonał szatana, akceptując historię, akceptując poniżenie, upokorzył go i przez krzyż i zmartwychwstanie wchodzi w nasze wnętrze, żebyśmy byli znowu zdolni do zaakceptowania historii, ponieważ ta historia ma moc pokonywania złego ducha. Akceptacja historii to jest egzorcyzmowanie historii, to jest egzorcyzm. Kto akceptuje swoją historię, ten historię egzorcyzmuje. Jezus dopuszcza działanie szatana na nas, a jeżeli my to w krzyżu Jezusa Chrystusa akceptujemy, to my, będąc słabymi ludźmi, pokonujemy aż świat demonów, złych duchów. Gdy Bóg nie jest naszą jedyną potrzebą w naszym wnętrzu, gdy w swoim wnętrzu nie uważamy, że Bóg mi wystarczy, Bóg w moim wnętrzu, to wtedy te potrzeby zewnętrzne stają się jakby takimi bogami, bożkami. One sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi, niezadowoleni, że chcemy za wszelką cenę uniknąć tego. I pełna formacja, do której Mojżesz i Aaron mieli wychowywać ludzi, to jest to, że Bóg jest tak wspaniałą rzeczywistością, Bóg w przymierzu, że powinien ci wystarczyć. Bo jeżeli tak bardzo jesteś niezadowolony, to te wartości, które dają ci cierpienie, o które ty walczysz, obiektywnie to one są bogami. One stoją przed Bogiem. I że Bóg nie będzie nas prowadził przez cudowną historię zewnętrzną. Bóg będzie nas prowadził w tym świecie, gdzie będą żyli ludzie dobrzy i źli. Będzie to świat też ludzi opętanych przez świat demonów. I Bóg nie będzie zabierał wolności ani ludziom, ani demonom. Tylko Bóg, Jezus Chrystus, przez krzyż i zmartwychwstanie wejdzie do naszych wnętrz i mówi: teraz ze mną jesteś w stanie żyć w świecie węży, ludzi węży. Ludzi, w których jest jad niezadowolenia. Podsumuję wpierw trzy momenty, wyakcentuję z tej historii o wężu na palu. Czytelnie Jezus pokazuje, że szemranie, niezadowolenie uobecnia szatana. Jako że w symbolice biblijnej za wężem kryje się szatan, poczynając od historii raju. Mnie się narzuca takie przeświadczenie, że Bóg stworzył świat zwierząt miłych, pożytecznych, ale też i wrogich człowiekowi, żeby nam zilustrować świat niewidzialny. Że ten świat niewidzialny, świat duchów jest nam życzliwy, ale też wrogi. I jeżeli stwarzał świat węży z jadem śmiercionośnym, to żeby nam zilustrować świat demona. Szemranie uobecnia szatana. Szemranie uobecniło świat węży. Kiedyś oglądałem film przyrodniczy. Był cały taki cykl o wężach. Ja bardzo biegałem, pilnowałem tych filmów, bo to mnie bardzo dużo uczyło. Przede wszystkim dwie rzeczy z Pisma Świętego tam wykryłem w tych wężach. Mianowicie na ścieżce w dżungli leżał wąż groźny. Ale on miał takie kolory, że właściwie był niewidoczny. Jego głowa to tak jakby uschły listek. Miał taki kształt głowy, że to tam uschły liść spadł z drzewa. A tymczasem strzałka pokazywała, to jest głowa węża. I robiąc ten film, poruszyli go. I on wtedy to głowę ruszył. I marzeniem szatana jest mnie tu na ścieżce nie ma. On polował na zwierzęta. Mnie tu nie ma. Druga rzecz, że te węże pustynne z kolei zakupowały się w piasek i to było pokazywane, jak ten wąż robi sobie taki dołek, ukrywa się i ziarenka piasku dookoła głowy i jego oczy to ziarenka piasku. Można by było rozpoznawać tylko przy tym, że to jest troszeczkę wypukłe, ta powierzchnia piasku. I on czeka. Tylko, że te dwa ziarenka piasku były troszeczkę ruchome. Tak, o, tak. Oprawiały. Oczywiście czekał na różne żółki, na różne tam mniejsze zwierzęta, które jak się poruszały, no to on ciach. Też się ukrywał. To chodzi o te węże pustynne. Ale ogólnie w Szemranie Jezus w Ewangelii Mateusza, będziemy to czytać, nazywa kwasem. Kwasem. Kwas niezadowolenia. My lekceważymy to niezadowolenie w sobie, a musimy wiedzieć, że szemranie, ten kwas niezadowolenia, przywołuje, uobecnia złego ducha, który nas gryzie. To znaczy, od razu nas częstuje jakimiś fatalnymi myślami. Ja kiedyś, pracując jeszcze w Szczecinie, doświadczyłem, że miałem się z moim przełożonym, idąc korytarzem. I Bogu ducha winny byłem, nic, żadnej przykrości mu nie zrobiłem, ale mijając go, on na mnie warknął. Ja tak się zdziwiłem, o co mu chodzi. I oczywiście wróciłem do pokoju, żeby kontynuować przygotowanie do katechezy. Ja usiadłem i nie mogłem się skupić, nie mogłem wejść w temat. A przecież mogłeś mu tak powiedzieć. I szatan mi podyktował całą litanię odpowiedzi, jakie ja powinienem był mu dać. Bo zostałem niesłusznie ugryziony. Mogłeś tak. I takie bardzo inteligentne podpowiedzi to były. W ogóle warto było je spisać. Tak błyskotliwe, takie celne. Tak. I się zorientowałem, o kurczę, on tu stoi mnie przy fotelu. Najpierw przez przełożonego mnie ugryzł, jadł mi w puściu, a teraz podpowiada, jak ja powinienem się zrewanżować. Nie martw się, że ta okazja ci miała, bo jeszcze go spotkasz. I zapytasz, o co ci chodziło i teraz mu dowiesz. Musiałem się dopiero pomodlić i powiedzieć sobie, że ja to akceptuję, nie rozumiem, to akceptuję. I to się skończyło. I mogłem się skupić na temacie. Więc nie lekceważmy faktu, że ktoś nas ugryzie. Wpuści jad. Bo od tego momentu nad nami będzie pracował zły duch. No i w ogóle się wtedy może, że tak powiem, rozwinąć cała lawina. I tak to była na ogół w świecie polityki. Że się lekceważy to, że ktoś nas ugryzie, wpuści jad i oczywiście przez to się obecni we wspólnocie ludzkiej szatan. Druga rzecz, że znamienne, że Bóg mógłby jednym tchnieniem wybić, uczynić martwymi wszystkie te węże. A tymczasem Bóg węże zostawił, żeby sobie żyły, żeby gryzły Izraelitów, tylko węża na palu umieścił. Jezus, za chwilę to przeczytam, w rozmowie z Nikodemem powiedział, tam byłem ja zapowiedziany, ja tam działałem. Nie skazuję na śmierć węży, tylko daję tego węża na palu, że tam już działa Jezus Chrystus, kto spojrzy, to ten jad mu nie zaszkodzi. Tam był wąż na palu, na zewnątrz, w tym obozie Izraelitów. A Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie przychodzi do mego wnętrza i mówi, a ja chcę być z tobą w twoim wnętrzu, żeby cię te krzywdy, które świat ci będzie wyrządzał, twoje otoczenie, szatan, będziecie kąsał przez swoje otoczenie, żebym ja ten jad zneutralizował. I dlatego znowu, ilekroć jesteśmy skrzywdzeni, nie można tego zlekceważyć, nie wolno, bo to jest jad szatański. My tym razem sobie przejdziemy tego, ale nie będziemy wiedzieli, kiedy szatan nas tutaj rozpracuje i my się zrewanżujemy, kąsając bliźniego. Czy znowu szatan komuś tam jad wpuści. Jezus mówi, przyszedłem po to, do tego wnętrza, żeby twoje wnętrze uzdrowić, a właściwie, żeby cię krzywda nie zabrała miłości w stosunku do krzywdziciela. Po śmierć człowiek umiera tylko wtedy, kiedy ginie w nim miłość. Kiedy w nim ginie miłość, kiedy umiera miłość. Kiedy umiera miłość, to możesz kwitnąć fizycznie, to jednak dla Boga jesteś trupem. Dlatego też dla mnie jest to przerażające, to co się działo, w tej chwili się trochę wycieszyło, w świecie polityki, kiedy IPN-y powstawały i dokonywały lustracji. Kto współpracował z komunistami, kto nie współpracował. Kto nie współpracował, to był dzielny, bohater i tak dalej. A kto współpracował, no to szmata i na widok publiczny i trzeba go napiętnować. No szczególnie ludzie wzdychali, żeby kapłanów i biskupów zlustrować. Chcę przez to powiedzieć, że współpracować z rządem komunistycznym to była hańba, ale współpracować z szatanem to nie była hańba. Żyć w grzechu ciężkim, nie realizować kazania na górze, nie realizować miłości z krzyża, to nie była hańba. To nie była hańba. Jakie mamy pogańskie podejście do świata, do przeżywania historii? Ponieważ szatan nas przerasta poznaniem, naturą i tak dalej, bo jest duchem, my go nie widzimy, my się nie boimy. Jak węża zobaczymy, to się boimy, ale szatana się nie boimy, bo on jest niewidzialny. W związku z tym Bóg jako realista przez zmartwychwstanie, Chrystus przez zmartwychwstanie przychodzi do mego wnętrza i mówi, że naucz się żyć moją obecnością i nie lekceważ żadnej krzywdy, która cię spotka. Wszystko od razu we mnie zatapień i wtedy dopiero szatan nie będzie w tobie triumfował. Bo ja nie będę odbierał wolności ani szatanowi, ani ludziom złym, tylko dam ci węża na palu. To znaczy, że szatan w krzyżu przegrał, bo nie zabił w Jezusie jako człowieku miłości. Nie zabił miłości. To, że zabił fizycznie, to peska. Bo my tylko na to zwracamy uwagę. Rzecz w tym, że Jezus w krzyżu powiedział, ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Nie zabił w Jezusie miłości Ojca. I ważne jest, żebyśmy nad tym czuwali, że czy te krzywdy, które mnie w życiu spotkały, czy one mnie zabierały miłość do tych, którzy mnie krzywdzili. Inaczej mówiąc, to się wszystko sprowadza do tego, czy we mnie żyje przebaczenie. I trzecia ważna myśl, że tutaj wąż zbawia. Wąż zbawia. Wąż na palu ratuje życie. Wąż bada. Ostatecznie w Ewangelii to szatan, który się posługiwał Izraelem, zbawił świat. To szatan. Szatan, doprowadzając Jezusa do kenozy, do ogromnego pokorzenia, do uśmiercenia go, z zawieszenia na drzewie hańby, na drzewie krzyża, niby triumfując, w gruncie rzeczy dwie rzeczy udowodnił. Powiedział prawdę o ludziach, jak bardzo są we władzy szatana, i powiedział prawdę o Bogu. Jak Bożej miłości nie da się zabić, że miłość Boga Ojca w Jezusie jest większa niż zło świata i w związku z tym szatan zbawił świat. Zrobił to, czego nie chciał. Zadał sobie cios. Ja tu kiedyś wam opowiadałem taki fakt z lekcji religii, które prowadziłem dla maturzystów w Gdańsku, w Rzeszczu. To byli sami chłopcy z jakiegoś technikum i w pewnym momencie mnie uprzedzili, niech ojciec uważa na tego młodzieńca, który siada zawsze w pierwszej ławce i bardzo uważa i notuje. To jest niewierzący, to jest satanista i on prowadzi kółko wolnomyślicieli. On przychodzi tylko po to, żeby później to ośmieszać, to co ojciec mówi. No ale przecież go nie wyproszę z lekcji religii. No i kiedyś na zakończenie chciałem im powiedzieć przed maturą, że słuchajcie, różnie to w naszym życiu może być, ale pamiętajcie, że nikt nie jest stracony. I dałem katechezę o krzyżu. I w pewnym momencie zacząłem mówić, że to szatan zbawił świat. Szatan zbawił. Ponieważ udowodnił, jak bardzo ludzie są w mocy swego, jak są ślepi na istnienie szatana i że miłość Boża jest większa niż zło. I w pewnym momencie we wnętrzu tego młodego człowieka był tym bardzo zaskoczony sam, od razu spuścił głowę, wydał się ryk potężny, ale taki ryk, wiecie, w kosmosie całym. I na tej sali, w jego wnętrzu i w kosmosie. Potężny ryk. Ja udałem, że nie wiem, o co chodzi, żeby go nie peszyć. Udałem, że nie wiem, o co chodzi. Wszyscy tak drgnęli, patrzyli się we mnie, bo nie wiedzieli, że to w tym chłopaku. A ja chwilę tak stałem, pomilczałem i kontynuowałem zdanie. On już się na lekcji religii nie pokazał. Chyba mu tam koledzy powiedzieli. Bo mógłbym powiedzieć, no i co? I twój pan się odezwał. Ale tego nie zrobiłem, mając nadzieję, żeby, no, żeby do tej przykrości nie dodawać mu przykrości, bo on jakoś został zdemaskowany. Ale Jezus prowadzi historię zbawienia do tego, że koniecznie chce być w nas przez krzyż chwalebny, przez miłość z krzyża. Wtedy szatan nie tylko, że jest bezsilny, ale robiąc nam przykrości, świństwa, wpuszczając nam jad przez ludzi, czy bezpośrednio sam może to robić, jakieś choroby, w gruncie rzeczy zbawia świat. Sam siebie niszczy. I to jest coś, czego nie znosi. Każdy ruch jest przeciwko niemu się obraca. I marzeniem Jezusa Chrystusa jest to, żeby nie było chrześcijan, których On nie mieszkałby przez nowe przymierze. Przez tę miłość z krzyża, ale już przebóstwioną. Jako Duch ożywiający, jako Chrystus zmartwychwstały w nas. I dlatego sobie dajmy spokój z półśrodkami, z ćwierćśrodkami. Naprawdę trzeba żyć Jego obecnością sobie, tą obecnością z krzyża. I wtedy Chrystus, Duch Święty, nam dziękuje w głębinach naszych wnętrz tak zwanym pokojem głębi. Dziękuje nam pokojem głębi. Tu możemy cierpieć, strasznie mieć przykrości, ale pokój głębi nam zawsze zostanie. To jest podziękowanie Boga w naszym sumieniu. Dziękuję, że ze mną współzbawiasz, zrozumiałeś, na czym będzie polegało zbawienie. Każdy człowiek niezadowolony to jest, musi sobie powiedzieć, że jest bałwochwalcą. To znaczy, że jakieś rzeczy sobie tak ceni, tak z nich bierze życie, że jak tego nie ma, to od razu jest nieszczęśliwy. I od razu, Panie Boże, zrób cud. Panie Boże, zrób cud. A Jezus mój przyjmie do swego wnętrza, zjednocz się i wtedy ja Cię wypełnię właśnie tym pokojem głębi, wyciszę Cię, zostawię Ci. Ja doświadczyłem tego, że kiedyś pewne moje choroby mnie bardzo niszczyły. I tak mówię, Panie Jezu, no tak mi dodajesz, a tu każesz mnie te szkoły biblijne robić, obozy biblijne. Nic Pan Jezus nie zabrał. Wszystko zostawił, tylko siebie uobecnił. I stwierdziłem, to co kiedyś mnie niszczyło, teraz je nie niszczy. Że to jest kwestia tylko tego, żeby wiedzieć, że ja jestem testowany, czy we mnie żyje krzyż chwalebny, mądrość i moc krzyża, czy też nie. To jest ta podstawowa katecheza o tym wężu na pal. Opowiem wam fakt, niektórzy z was już to znają, ale mój brat, ode mnie o 4 lata starszy, również jezuita, jako że jest nasz trzech u jezuitów, miał w Toruniu takie przeżycie. Tam właściwie bez mała całe życie spędził jako duszpasterz akademicki i kiedyś w godzinach popołudniowych, jak to mnichy lubią odpocząć troszeczkę, ktoś za niego zadzwonił, otwiera jakiś młody człowiek, tak w klasie mniej więcej maturzysta, czy mógłbym z księdzem chwilę porozmawiać. No proszę bardzo, wziął go do rozmównicy, muszę księdzu coś opowiedzieć. Ja jestem jedynakiem, moi rodzice są komunistami wojującymi z wiarą, z kościołem. Mnie wychowali jako niewierzącego, ale ja coś przeżyłem bardzo ważnego. Proszę księdza, chyba zrozumiałem krzyż, na który przedtem nie mogłem patrzeć. Nie mogłem. A co tak? Moi rodzice mieszkają w bardzo luksusowych warunkach. Mamy kominek, cały pokój wyłożony takim białym runem z białych owiec. I ojciec mój, paląc w kominku, grzebał i odprysnęło i duży kawałek tego ognia, polana spadł na ten kożuch bieluteńki i zniszczył go. Znaczy, zaczęło się palić, śmierdzieć. A trzeba wiedzieć, że między rodzicami więź wisiała na włosku. Każdy, o tym ja wiedziałem, ma już innego partnera. Ale jeżeli rodzice jeszcze razem byli, to tylko dlatego, że każdy z rodziców chciał mnie kupić dla siebie, ze mną odejść. Było przeciąganie linii. A ja ich chciałem cały czas złączyć, żeby się nie rozeszli. No bo to moi rodzice. Jak to się ojcu memu przydarzyło, poleciał swąd tego palącego się dywanu z białych owczych skór. Matka wpadła, a ojciec jeszcze trzymał te szczypce w swoim ręku. Wiadomo było, że to on spowodował. I retoryczne pytanie postawiła, patrząc na tę dziurę wypaloną. Kto to zrobił? I proszę księdza, nie wiem kto, jak. Widziałem, że będzie awantura, że to w ogóle może być to ostatnia kropla do tego kielicha wzajemnej niechęci. Ja stałem, mówię, mamo, to ja. Wziąłem na siebie. Mama za nie mówiła, ojciec za nie mówił. Popatrzyła, odwróciła się i wyszła. Ja na siebie wziąłem winę. Proszę księdza, czy to tak Pan Jezus też postąpił? Tak, dokładnie tak samo. Żeby nas pojednać, wziął na siebie. To dziękuję, to teraz ja już mogę być wierzący. No i tam go brat prosił, żeby odwiedzał go, żeby lepiej poznał chrześcijaństwo. Otóż Jezus tutaj w tej scenie, Bóg zapowiada, że jak będzie nas zbawiał, że nie będzie nas zbawiał na tej zasadzie, że zabierze wolność szatanowi złym ludziom, tylko że ten wąż na palu, ten pokonany demon w krzyżu przez Chrystusa zmartwychwstałego będzie pokonywany przez fakt, że Jezus zamieszka w nas i uczyni go bezsilnym. Teraz coś wam przeczytam. Przekaz, nie wiem kiedy, skąd go wypisałem, ale na pewno jest to współczesny przekaz. Jezus tak mówi. Przyszedłem na świat nie po to, aby dać każdemu z was doskonałość, a my pracujemy nad sobą, żeby być doskonałymi, ale by wyjednać wam przebaczenie Ojca przez swoją śmierć krzyżową wyjednać mam przebaczenie i uzdolnić do przebaczenia. Od tej pory miłosierdzie i przebaczenie jest moim słowem dla biednych, ślepych, zapłąkanych ludzi. Nie szukam w nich doskonałości. Doskonałości to ważne. Ale ofiaruję im przebaczenie, nieustanną pomoc w żmudnym trudzie ustawicznego podnoszenia się z upadku i łaskę moją przy każdej próbie oczyszczenia. Czyli znowu dźwigamy krzyż jakby czysta tutaj na ziemi, stawania się nowym człowiekiem. I końcówka ważna, przeobleczecie się w świętość dopiero przy wejściu do domu Ojca. Jest to świętość Ojca dla Jego dzieci. My wzdychamy zatem, żeby się uwolnić, 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 być doskonałymi. Tylko jesteśmy wpatrzeni, ja. A Jezus mówi, nie. Ja chcę, żebyście wy uobecniali mój największy cud, moje przebaczenie z krzyża. Dlatego zwróćcie uwagę, jaka jest skala nieporozumienia między tym, co się dzieje w Polsce, a tym, czego pragnie Jezus Chrystus. Kiedy my też nieraz bardzo wzdychamy, żeby to się już w moim życiu, ta słabość, nieudolność skończyła się. A Jezus mówi, czy ja Ci nie wystarczam w Twoim wnętrzu, żebyś dźwigał swoją ludzką naturę jako krzyż? Odpuść sobie, ciesz się mną, bo Ty jakbyś był doskonały, to byś się w sobie rozkochał. Tak. No i zacząłbyś ten jad niezadowolenia sądu nad innym fundować. Że to nie jest taka łatwa droga, jak my sądzimy. Ważne jest moja doskonałość, moja świętość. Nie. Ważny jest, jestem ja w waszym wnętrzu. I jeszcze tylko przeczytam wam to, co Jezus powiedział Nikodemowi. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. Kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I uwaga, a sąd w Ewangelii Jana, sąd oznacza sąd ostateczny, dokonał się w krzyżu. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światło. Ludzie bardziej umiłowali swoją wielkość, nawet doskonałość, aniżeli światło z krzyża. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Stąd taka słaba lektura Pisma Świętego i w ogóle za nich znajomość Apokalipsy Świętego Jana. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonane są w Bogu, że nie człowiek, ale Bóg, Jezus Chrystus zmartwychwstały w nas, dokonuje tego wszystkiego, co w nas jest dobrze. Czego sobie i wam życzę. Amen. Muszę powiedzieć, że te słowa kiedyś wypisane, na pewno nie wypisałem, bo mnie zdumiały, ale teraz, ponieważ, jak wiecie, przeglądam moje półki znanych obozów biblijnych, szkół biblijnych, wyrzucam dużo do kosza, a niektóre mówią, o, to jest fajne. To rzeczywiście jest jakoś adekwatne i my niepotrzebnie mamy taki do Pana Jezusa żal. To dlaczego Ty tak nie zdejmiesz tego smutnego kaftana ze mnie? Niedoskonałości. A Jezus mówi, to jest Twój krzyż. Niedoskonałości zostawione Ci, to jest Twój krzyż. Nie daję Ci tego, bo byś zakochał się w sobie. Ty musisz odwrócić oczy na tego, który jest głębiej w Tobie. To jestem ja, jako pokój głębi, i być znakiem, że w tym świecie można być zadowolonym, mimo iż on jest okropny.